Zapraszamy do wysłuchania podcastu, który powstał w ramach projektu Nie było Europy, mieliśmy wojnę, realizowanego przez Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego przy wsparciu przedstawicielstwa regionalnego Komisji Europejskiej. Ja nazywam się Robert Żurek, jestem historykiem i dyrektorem zarządzającym Fundacji Krzyżowa. Zapraszam na rozmowę z doktorem Markiem Prawdą, socjologiem i dyplomatą, byłym ambasadorem Polski w Niemczech i stałym przedstawicielem Polski przy Unii Europejskiej. Obecnie dyrektorem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Tematem rozmowy będzie pojednanie europejskie i polsko-niemieckie po II wojnie światowej. Panie dyrektorze, praktycznie przez całe dorosłe życie obracał się pan w kręgu spraw polsko-niemieckich i europejskich. Jakie myśli przychodzą panu do głowy, kiedy pada hasło pojednanie w Europie po II wojnie światowej?
Kiedy mówimy o pojednaniu, to ja myślę o takiej gotowości do przekraczania pewnych granic, do wykazania pewnej odwagi, która jest potrzebna, która warunkuje takie prawdziwe pojednanie. To jest taka sytuacja, w której musimy coś zaryzykować, w której musimy się zmierzyć z otoczeniem, zmierzyć się z własnymi uprzedzeniami, z tradycją, wspomnieniami, które może kierują nas gdzie indziej, ale też to jest taka walka z geografią i psychologią, no bo jeżeli Niemcy i Francuzi, tacy klasycy pojednania powojennego zdecydowali się wszystko zmienić, no to właśnie była taka gotowość zaprotestowania przeciwko dziedzicznej wrogości. Teraz będzie inaczej, jak deklaracja Schumana się pojawiła w 50 roku, to u źródła tego planu było łączenie rozbieżnych interesów gospodarczych państw narodowych, czyli do pojednania moim zdaniem należy taki element sprzeciwu, element niezgody na to, co jest. Jeżeli Bolesław Kominek wymyślił, czy zrealizował, zaproponował orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich, to było to też trochę działanie wbrew opinii publicznej. Był taki plan budowania wspólnoty pod nieobecność politycznych warunków, które właściwie to uzasadniały. Oczywiście mówimy tu o wspólnocie opartej na wartościach. Czy Willy Brandt, który klęknął w Warszawie przed pomnikiem bohaterów getta, potem opowiadał, że sięgnął do symboliki religijnej czy kulturowej w sytuacji, w której pojęcia czy język polityczny nie wystarcza. To też jest dla mnie takie przekroczenie granicy, przekroczenie konwencji. No i przecież pamiętamy, że na przykład to uklęknięcie Willy Brandta w Warszawie, taki gest pojednania, był gestem wbrew nastrojom w dużej części społeczeństwa niemieckiego i wiemy, że bardzo go za to krytykowano. Oczywiście no, trudno sobie w tej ikonografii powojennej nie wyobrazić też mszy pojednania w Krzyżowej kanclerza Kohla i Mazowieckiego. To są takie naturalne obrazy, które chyba u każdego z nas się pojawiają, ale dla mnie właśnie jest to bardzo ściśle związane z odwagą, z takim ponadstandardowym wyjściem z komfortu niechęci, komfortu nienawidzenia też często, z którego sobie nie zdajemy sprawy, a często jest to no, takim cementem naszej tożsamości.
Wspomniał pan o tym, że te wielkie gesty pojednania, czy gesty, które kojarzymy z procesem pojednania, choćby polsko-niemieckiego, czyli orędzie biskupów, przyklęknięcie Willego
Branta to takie wyjście poza pewne schematy polityki, dyplomacji w sytuacji, w której ten język polityczny, język polityki nie wystarcza. Czy te gesty, czy to wykraczanie poza język polityki wystarcza do tego, żeby nazywać to wszystko, co wydarzyło się pomiędzy Polakami i Niemcami po II wojnie światowej, ale również pomiędzy innymi zwaśnionymi narodami Europy, właśnie procesem pojednania? Czy nie powinniśmy jednak nazywać tego normalizacją, porozumieniem? Dlaczego ta bardzo moralna, specyficzna kategoria pojednania?
Oczywiście. Zbliżenie, normalizacja, porozumienie to jest taki chyba lepszy opis rzeczywistości, bo tak to pewnie jest, że jest to proces, który ma swoje etapy, który jest stopniowalny. Więc ja się zgadzam z tym, że zbliżenie czy normalizacja to są bardziej adekwatne kategorie do opisu tego, o czym mówimy. Zresztą im częściej słuchałem o pojednaniu, tym bardziej miałem dość tych rozmów, szczególnie politycy mają taką skłonność szafowania tym pojęciem, ale co groźniejsze, często polityk powie, ja czuję się pojednany z Polską albo z Niemcami i bardzo się dziwi, że się jeszcze czegoś od niego chce. Więc w tym sensie pojednanie może być albo łatwym wykrętem, albo też okazją do zakładania takiej maski pojednania. I na to my wszyscy zajmujący się stosunkami polsko-niemieckimi pewnie jesteśmy jakoś wyczuleni. Ale ja, powiedziawszy to, chciałbym tu z takim bardzo głębokim przekonaniem wystąpić w obronie pojednania. Bo myślę, że to pojednanie, aczkolwiek nadużywane, jednak jest potrzebne, bo normalizacja, porozumienie bez takiego przeżycia czy bez emocji, która temu towarzyszy, mogą nie być trwałe i mogą nie poruszać wyobraźni ludzi. Stąd ja bym tutaj powrócił do tego, co powiedziałem na początku, że ja rozumiem pojednanie jako wyjście z pewnej wygodnej sytuacji, z wygodnej postawy i zaryzykowanie czegoś. I dopiero wtedy rodzi się emocja, a ta emocja jest niezbędnym elementem, żebyśmy mówili o takim procesie zakorzenionym między społecznościami, bo żeby poruszać wyobraźnię, no to trzeba obrazów, trzeba pewnych wzruszeń, trzeba pewnego uczucia, które się pojawia, kiedy robimy coś inaczej, kiedy decydujemy się na coś niestandardowego. Te wszystkie takie znane nam przykłady z literatury, czy wadzić się z Bogiem w dobrej sprawie, czy bić z psychologią, to znaczy iść trochę pod prąd. To są niezwykle cenne sytuacje emocjonalne i ja myślę, że właśnie pojednanie jest w tym sensie bardzo ważne. Na przykład mamy polsko-niemiecką wspólnotę interesów, to jest to pojęcie ukute przez Genschera i Skubiszewskiego po 1989 roku. I to jest oczywiście nasz historyczny dorobek, to symbolizuje przełom w stosunkach polsko-niemieckich, że mieliśmy nagle taką sytuację, że dobre wiadomości dla Polski były jednocześnie dobre dla Niemców i odwrotnie. Ale z tego jeszcze nie wynika prawdziwie odczuwana wspólnota. Tego się nie zadekretuje. Tego nie można zaplanować na podstawie wspólnej religii czy wspólnych wartości oświeceniowych. Dla jednych to wystarcza, dla innych nie. Natomiast co tu jest szczególnie ważne, to właśnie żebyśmy mieli tak zwane więzi wyobrażone, to znaczy, żeby ludzie, którzy jakoś tam zrozumieli, no, że mamy wspólne interesy, my Polacy z nimi, Niemcami, ale też łączy nas coś więcej, co wynika z wspólnych doświadczeń, wspólnych przeżyć. Na przykład rok 89 jest takim przykładem powstawania wspólnoty społeczeństw, które no, chciały zmiany systemu, kiedy dostrzegliśmy, że nie może nam się udać, jeżeli ten proces zależy od tego, co będą robić Niemcy, obywatele Czechosłowacji, Węgier. I wtedy powstawała właśnie taka wyobrażona więź. I to jest to, do czego można się dzisiaj odwołać w tym wypadku szerzej. To wykracza poza nasz wątek polsko-niemiecki, ale chciałem przez to powiedzieć, że takie postacie jak Willy Brandt czy Bolesław Kominek, o których tu wspominaliśmy, czy Helmut Kohl z Mazowieckim, to są te obrazy, które dotykają wrażliwych strun i które budują pewne kanały czegoś więcej niż porozumienia. Ja się upieram, że to jest ważne i nazywam to właśnie wstępem do takiej wyobrażonej więzi, która jest konieczna, żeby się traktować poważnie i żeby coś ważnego robić wspólnie. Bo oczywiście pojednanie jest pewną ramą, która pozwala nam lepiej znosić różnice, instytucjonalizować, ale też psychologicznie radzić sobie z kłopotami, żeby one nie prowadziły do eksplozji, żeby to jakoś łagodzić. Stąd ważne jest tutaj, żeby powiedzieć sobie, że pojednanie nie może być nigdy celem samym w sobie, tylko jest właśnie tą ramą, która pozwala na wytrzymanie różnic.
No dobrze, ale sceptycy odpowiedzą panu, że pięknie jest budować właśnie taką więź wyobrażoną i można podać wiele przykładów podniosłych chwil, kiedy niemieccy politycy przyjeżdżali do Polski, mówili piękne słowa, a potem wracali i realizowali projekt Nord Stream, który jest sprzeczny z polskimi interesami i uchylają się od płacenia reparacji, od przyjęcia odpowiedzialności za II wojnę światową. Słyszeliśmy w ostatnich latach takie opinie, że naprawdę całe to pojednanie polsko-niemieckie to jest zasłona dymna dla zabezpieczenia niemieckich interesów. Co powiedziałby pan takim osobom, które właśnie sceptycznie patrzą na dotychczasowe dokonania procesu pojednania polsko-niemieckiego?
Ja myślę, że ta tendencja, o której pan mówi, ona się wiąże z ogólnym nastrojem w debacie europejskiej. Także ja bym może to połączył z pewną diagnozą tego, co się działo w ostatnich 30 latach. Ja jestem przywiązany do tej tezy Timothy Snydera, który mówi, że przeżyliśmy taką fazę romantyczną, fazę pewnej naiwnej wiary, że wystarczy mieć jakiś cel przystąpienia do tych samych struktur, na przykład Unii Europejskiej, NATO, dokonać właśnie tych psychologicznych procesów, o których mówiliśmy i wszystko będzie dobrze, dlatego trochę usnęliśmy. Relacje polsko-niemieckie były w takiej, mówiąc językiem Snydera, w takiej fazie nieuchronności, to znaczy Polaków i Niemców prowadziła taka opowieść o końcu historii, właśnie spotkamy się w Zjednoczonej Europie, będziemy członkami tych samych struktur i przyszłość będzie zawsze lepsza niż teraźniejszość, bo tylko taki kierunek jest możliwy. No i to się wszystko załamało gdzieś w połowie drugiej dekady obecnego stulecia, ale w dużej mierze jednak z powodów procesów cywilizacyjnych, globalizacji, zaczęliśmy podważać ten konsens nieuchronności, stąd ten strach się pojawił przed stale pojawiającymi się zagrożeniami, dlatego zaczęliśmy uciekać w tożsamości narodowe, podważać właśnie sens tej fazy, może zbyt łatwej wiary, taką skuteczność procesów porozumienia, bo to nie jest krytyka tylko pojednania, to jest krytyka struktur, które nie uchroniły nas przed rozczarowaniami właśnie, o których pan mówił, ale myślę, że tutaj, jeżeli mam coś zarzucać stronie zachodnioeuropejskiej czy niemieckiej, to jest to, że tam w dużej mierze kwestia europeizacji jest tłumaczona z perspektywy zachodniej, to znaczy zbyt mało rozumie się wschodnie widzenie naszej wspólnotowości czy doświadczenia Europy Wschodniej czy Europy Środkowo-Wschodniej, nie zostały dostatecznie włączone w ten świat przeżywany Zachodu. Stąd też mamy, moim zdaniem, uzasadnione poczucie, że niedostatecznie uwzględnia się nasze wrażliwości i też na tym cierpią interesy krajów naszego regionu, bo często uważa się, że Europa się dzieli na tych, którzy na przykład w kwestii Wschodu, w kwestii Rosji, Ukrainy, że Europa dzieli się na tych, którzy mają urazy i którzy mają na ten temat realne doświadczenia. Trzeba to uspokoić tych, którzy mają traumę jakąś i wszystko będzie w porządku. Myślę, że ostatnie lata były pewnym procesem jednak zmiany tej postawy, że na Zachodzie zrozumiano głębiej, że tutaj chodzi o problem architektury bezpieczeństwa, o problem całej Europy. Także ta tożsamość europejska może stwarzać pokusę takiej ucieczki do pewnej niewinności też historycznej i na to wyczulone są społeczeństwa naszej części Europy. Ale ja nie bardzo widzę tutaj, za co można by winić pojednanie, tak jak ja je rozumiem. Natomiast no, że mamy interesy często odmienne, no to też jest rzeczą normalną. Żeby swoje interesy przeforsować, no to trzeba mieć mocne atuty, siedzieć przy stole i mieć dobry mikrofon i reputację. Ja bym bardziej się zajmował taką stroną, znaczy swojej roli w strukturach i posiadania dobrych narzędzi, które pozwalają przeforsowywać nasze interesy.
Jeśli potraktować pojednanie, tak jak pan to zaproponował, jako budowanie wspólnoty w oparciu o więź wyobrażoną, to na jakim etapie tego procesu obecnie jesteśmy? Czy te trudności, których obecnie doświadczamy, nie tylko zresztą w relacjach polsko-niemieckich, ale również w wielu innych bilateralnych relacjach w Europie, czy to jest jakiś przelotny kryzys, z którym szybko się uporamy, czy też jakiś głębszy problem, który wymaga od nas poważnego zaangażowania? Czy pan na przyszłość projektu europejskiego, budowanego właśnie jako projekt wartości, projekt budowania więzi, patrzy z optymizmem?
Tak, ja patrzę na to z optymizmem i myślę, że właśnie teraz Europa buduje nową opowieść, no bo wspólnota europejska miała swoją opowieść powojenną. Chodziło o to, żeby tak zorganizować naszą współpracę gospodarczą, żeby nikomu się nie opłaciło tworzyć konfliktów, czy nie mówiąc już o wojnie, stąd mówiliśmy tak optymistycznie o projekcie pokojowym. Dzisiaj wiemy, że to już nie wystarcza, to zawsze będzie ważne, ale Europa szuka nowej opowieści i teraz ten kryzys pandemiczny jest taką sytuacją, kiedy próbujemy nadać nowy sens byciu razem. To znaczy próbujemy być solidarni wobec przeciwności losu. Mamy w tej chwili bezprecedensową sytuację właściwie dwóch budżetów wieloletnich. Mamy paradoksalnie w tej trudnej sytuacji trochę więcej pieniędzy, żeby inwestować w zmiany, inwestować w świat, który będzie trochę inny od tego dotychczasowego. I to jest wprost moja odpowiedź na pana pytanie, że chyba nie wystarcza już obietnica postępu i logika takiego jednowymiarowego wzrostu, że dzisiaj jednak czujemy, że te zmiany, na które się zanosi, muszą być jednak głębsze. Na przykład niekoniecznie protestują dzisiaj najgłośniej ci, którym wiedzie się najgorzej, lecz ci, którym się względnie pogorszyło albo odczuwają deficyt sensu deficyt uznania. Także źródła populizmu są znacznie bardziej skomplikowane, niż nam się wydawało. I wystarczy tutaj posługiwać się kryteriami ekonomicznymi. To znaczy, kryteria lepszego społeczeństwa muszą w większym stopniu uwzględniać czynniki społeczne, czynniki kulturowe, psychologiczne. I to nie jest jakiś wymysł, tylko kwestia chyba przetrwania. To dostrzegamy dzisiaj, że kultura na przykład jest realnością samą w sobie, a nie tylko jakimś dodatkiem, niekoniecznym dodatkiem do pomyślności gospodarczej. Także trzeba umieć inwestować w kulturę, bo no, to zawsze będzie taniej niż potem płacić za ignorancję społeczną, do której dopuściliśmy, zapominając, że kultura ma jakąś rolę. To jest taki tylko przykład zmian, które ja odczytuję w orędziu przewodniczącej Ursuli von der Leyen. I to jest zapowiedź takiego innego ustawienia zwrotnic. Ja myślę, że rzeczywiście od tego, jak skutecznie te zwrotnice nam się dadzą ustawić, od tego będzie w dużej mierze zależała nie tylko reputacja, ale i przetrwanie projektu europejskiego. Ale trzeba zacząć od dobrej diagnozy. I ja myślę, że to jest też jakaś wskazówka dla stosunków polsko-niemieckich, żebyśmy się tak nie kręcili od ściany do ściany, albo do upadłego się pojednywać, albo rozliczać za przeszłość. Kilka lat temu była taka wystawa w Berlinie organizowana przez Ande Rotenberg, Tür an Tür, czyli po polsku to się nazywało Obok, tysiąclecie stosunków polsko-niemieckich, ale tam było wiele takich bardzo ciekawych obrazów na przyszłość. Sztuka nowoczesna odgrywała tam wbrew pozorom największą rolę. I pamiętam tę wystawę, pokazywałem pani kanclerz i jej małżonkowi, profesorowi Sauerowi. I spędziliśmy tam kilka godzin i Angela Merkel wybrała taką instalację, w której chciała, żebyśmy sobie zrobili zdjęcie. I to była instalacja Stanisława Drużdża, takiego artysty wrocławskiego, pomieszczenie, w którym wszędzie były napisane literki, słowa między. Między jest jakąś metaforą stosunków między społeczeństwami, między grupami, ale to między było, te literki były porozrzucane, czyli ktoś, kto wchodził tam, ten zwiedzający, stawał się jakby częścią ekspozycji i jego zadaniem było to układać, on musiał się wziąć do pracy. Myśmy sobie tak wtedy z panią Merkel mówili, że to jest taka dobra metafora stosunków polsko-niemieckich. Żebyśmy nie stali w historycznych dekoracjach, które nas wskazują na albo pojednanie, albo rozliczenia historyczne, tylko próbowali coś wspólnie tworzyć. Bo nikomu już nie zaimponujemy, że jakoś potrafimy ze sobą rozmawiać. Zaimponujemy społeczności międzynarodowej, jeżeli będziemy potrafili zrobić coś ważnego dla tej społeczności. To jest terapia też dla relacji polsko-niemieckich i taka okazja, żeby coś dać szerszej wspólnocie. I ja myślę, że dla Polaków i Niemców takie tworzenie nowego imaginarium polsko-niemieckiego to jest teraz fascynujące zadanie. I to imaginarium, czyli tą przestrzeń obrazów, odniesień powinni już tworzyć ludzie, którzy wchodzą na scenę społeczną, polityczną dziś.
To już na koniec pozwolę sobie zapytać o Krzyżową. Wspomniał Pan teraz o potrzebie tworzenia tego nowego imaginarium w relacjach polsko-niemieckich i że jest to zadanie dla ludzi młodych. Wcześniej mówił Pan o tym, że Europa szuka swojej nowej opowieści. Jaką rolę w tych procesach może, powinna odgrywać Fundacja Krzyżowa, fundacja, która w swej nazwie jest Fundacją dla Porozumienia Europejskiego i która swoją działalność kieruje przede wszystkim do młodych Europejczyków?
Myślę, że Krzyżowa ma na to bardzo specjalne papiery, bo Krzyżowej łatwiej powiedzieć o tych więziach wyobrażonych, łatwiej nawiązać do obrazów, które znaczą. I to jest właściwe miejsce, żeby młodzi Polacy i Niemcy porozmawiali, jak sobie poradzić, nie wiem, z korporacjami międzynarodowymi, które próbują nas rolować, jak powinniśmy zmierzać do ograniczenia nierówności, jak poradzić sobie z klimatem, ze zmianami klimatycznymi. Ja kiedyś w Warszawie spotkałem ludzi, którzy jechali do Moguncji, żeby pomóc tym w Niemczech, którzy protestują na rzecz bardziej zdecydowanych działań właśnie w tej dziedzinie. I to jest taki dla mnie przykład właśnie takiej międzynarodówki w sprawach, które są ważne. I myślę, że Krzyżowa może być miejscem opisania nowego sensu bycia razem. I że Krzyżowej byłoby z tym szczególnie do twarzy.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.